Chwała niech będzie Panu Bogu. Nie będę wiele dzisiaj czytał ani mówił, bo Pan Bóg dał mi poznać swoją łaskę. Cieszę się, że jest moim Bogiem. I widzę to, jak wspaniałym jest oddawać Jemu rzeczy, które lubię, które kocham. Chociaż czasami koszt tego jest taki duży i wielki, to Bóg daje taki wewnętrzny pokój i wewnętrzną radość. Wczoraj wieczorem czytałem świadectwo pewnego brata właśnie ze strony internetowej na Walimiu, który opowiadał o tym, że był w niebie, że był w piekle, że widział takie rzeczy. Ale tam było takich dużo wspaniałych słów, też napomnienia do życia. Kiedy czytałem tamte słowa, to ciągle przypominał mi się ten fragment Słowa Bożego, jakim już mamy być w świętym postępowaniu. Jakie nasze życie ma być, aby Bóg był zadowolony z niego. Zadam sobie pytanie, czy Bóg jest zadowolony z mojego życia? Czy On znajduje w moim życiu upodobanie? I ja wiem, że w moim życiu Bóg nie ma upodobania. Ja chcę, żeby miał upodobanie. Służyć Bogu to nie jest służyć sobie, ani przy okazji może, będąc wierzącym, zadowalać swoje ciało, zadowalać siebie. Służyć Bogu to jest po prostu służyć dla Niego i tylko wyłącznie. Wczoraj ze swojego życia usunąłem pewną taką rzecz. Nie będę wam mówił jaką. To nie jest grzech, to nie jest... Może tak by się wydawało, że to nie jest grzech, ale dla mnie to było... To miało zbyt małą wartość, aby nie oddać tego Bogu. To nie o to chodzi, że to nie miało wartości dla mnie, bo to miało dla mnie ogromną wartość, ale to nie miało takiej wartości, której nie można byłoby oddać Bogu, dla Boga. Nie ma takiej rzeczy na świecie, której nie można byłoby oddać dla Boga. To nie jest ani życie, ani rodzina, ani nasze uczucia, ani nasze emocje, ani nasze zdrowie. To wszystko mamy i niczego nam nie brakuje. Może niektórzy z nas są chorymi, może niektórym z nas brakuje, ale myślę tak, każdy z nas ma z czego żyć i myślę, że głodującego u nas nie ma i niczego nam nie brakuje. Ale myślę, że gdyby nam tego brakowało, to dla Boga warto. Ja nie mówię, że Bóg od nas tego wymaga, abyśmy się tego wszystkiego teraz wyrzekli. Ale kiedy przyjdzie taki czas, kiedy będziemy może mieli mniej niż teraz mamy, to abyśmy chwalili Boga jeszcze bardziej niż teraz. I abyśmy patrzyli, czy to, co teraz mamy, to nie posyła do nas szatan, abyśmy, nie wiem, w pokoju nie szukali Boga. Bo kiedy jest bieda, może kiedy czegoś nam brakuje, kiedy widzimy te braki, to wtedy z gorliwością szukamy Pana. Wtedy modlimy się i zanosimy do Niego modlitwę. A kiedy jest dobrze, kiedy na pozór nic się nie dzieje, to zapominamy o Nim. Według mnie chyba lepiej, żeby brakowało i żeby wołać do Boga, niż żeby wystarczało, a nie pamiętać o Bogu. Chciałem przeczytać taki fragment Słowa Bożego z Filipian. drugi rozdział. 12 rozdział. Drugi rozdział, 12 wiersz. List Pawła do Filipian. Drugi rozdział, 12 wiersz. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła w świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno trudziłem się. Ja dzieliłem się z wami niedawno tym, że Bóg dotknął się mojego serca, że pokazał mi rzeczy, które są złe w moim życiu. I wiecie, kiedy badamy nasze serca i rozstrzygamy może, czy to mnie wiąże, czy to mi stoi na drodze do zbawienia, czy może przeszkadza, to często właśnie mówimy, że to mi nie przeszkadza, to Bogu to nie przeszkadza, aby być bliżej Niego. Ale kiedy przychodzi, aby się tego pozbyć, aby wyrzucić to z siebie, to wtedy przychodzi ciężar. I okazuje się, że to zbyt wiele jest dla nas warte. Zachęcam was do modlitwy o swoje życie, o moje życie. Kiedy tutaj dzisiaj wychodziłem, to nie wiedziałem, co powiedzieć naprawdę, bo Bóg jest Bogiem wspaniałym. I kiedy przychodzimy przed Jego tron, to nic się nie może ostać w Jego świetle, w Jego świętości. Czy Bóg jest zadowolony z naszego życia? Czy ma w nim upodobanie? Zadajmy sobie to pytanie, bo lepiej teraz sobie zadać to pytanie, niż kiedy nas śmierć spotka, niż wtedy, kiedy staniemy przed sądem. Bóg teraz jeszcze z miłością nas pyta, czy chcemy pójść za Nim. To nie jest tak, że Bóg nas nienawidzi, że Bóg chce nam na złość zrobić, bo każe nam to rzucić, czy tamto wyrzucić, że chce nam zabrać przyjemność. On po prostu widzi, że te rzeczy w naszym życiu zabierają nam pokój i zabierają nam możliwość przebywania w Jego, tej świętej obecności. Zachęcam was do modlitwy o to, abyśmy nasze serca przejrzeli, abyśmy oczyszczali siebie. Aby Bóg, patrząc na nas, powiedział, że ma w tym człowieku upodobanie. Aby mógł, tak jak z Joba, chlubić się nami. Abyśmy nie byli powodem wstydu dla Niego. Amen.
Chwała naszemu Panu. Czy Pan Jezus ma upodobanie w naszym życiu? Oby miał. Tak. Dobra odpowiedź. To pytanie jest bardzo niewygodne, trudne pytanie. Bo tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć dzisiaj, przynajmniej powinniśmy chcieć sobie odpowiedzieć, czy ma Jezus upodobanie w naszym życiu. Czy podoba mu się nasze życie, czy... A drugi taki był, jeden taki to, co Marcin powiedział, że nie ma nic. Nie ma nic takiego, czego byśmy... Nie wiem, jak to ująłeś. Nie ma nic takiego, czego byśmy nie mogli oddać Jezusowi, na co, co by przedstawiał taką wartość, czego nie moglibyśmy oddać Jezusowi. Nie ma nic takiego w naszym życiu. Trudne pytania, powiem mi trudne stwierdzenia, bo tak naprawdę to nie wiem, czy Jezus rzeczywiście ma upodobanie w naszym życiu, mówię ogólnie, i nie wiem, czy też jest tak, że jesteśmy o tym, może jesteśmy o tym przekonani, ale czy tak postępujemy, że wszystko możemy oddać tak dla Pana Jezusa? I czy oddajemy? Chociaż powinniśmy, prawda? Chociaż to jest ikona chrześcijaństwa. To jest ikona dziecka Bożego, który tak zaufał i oddaje, bo to jest z pożytkiem dla mnie. Kiedy dwoje ludzi się poznaje, a może jeszcze jak zdobywają siebie nawzajem, to aby zdobyć, to my mówimy, że wszyscy jesteśmy, tacy na przykład. Gotujemy, pierzemy, pracujemy, dzieci będziemy bawili. Nie wiem, można wymieniać, aby zdobyć, prawda? Wszystko. Co ona powie, co on powie, to jest... Nie ma, prawda? Tak ludzie postępują, drodzy, tak postępują, ale kiedy już zdobędą swoje góry, to później zaczyna się proza życia. Wtedy już tak łatwo nie oddajemy siebie, że tak powiem. Wtedy są twarde warunki. Nie mówię o swoim życiu. Mogę tak mówić. O naszym życiu. Drodzy, ale warto sobie dzisiaj, i tak myślę, że dzisiejsza nasza może modlitwa, być może już dzisiejsze nabożeństwo powinno nas skłonić do pokory. Na pewno do pokory, do wierzenia, czy ma Jezus upodobanie w naszym życiu, czy ma. I czy jesteśmy o tym przekonani, że oddając wszystko dla Pana Jezusa, to zyskujemy. I myślę, że i to jest ta przewrotność naszej natury. I wiemy, że tak jest, ale nie oddajemy. Bo tak cenne są dla nas te nasze miłe rzeczy, nam, naszemu ciału. Jednak są nam miłe. Jednak nam są miłe. Idę, gdzie On mnie prowadzi. Z Nim miałem gotów na Golgotę. Co za piękna pieśń, ale kiedy ją śpiewaliśmy, mój Boże, czy ja mogę śpiewać już tą pieśń? Z Nim miałem gotów na Golgotę. Tak też Piotr powiedział, Panie, jestem gotowy dzisiaj oddać życie dla Ciebie. I dzisiaj możemy też tak powiedzieć, jestem gotów, Panie, iść na Golgotę, jestem gotów. Ale to, co cenne, to nie chcę oddać. Prawda? Jakąś taką bzdetę nawet. Nie chcę oddać. Jeżeli jestem obrażony, będę dalej obrażony. Na przykład. Jeżeli się nie słucham rodziców, dalej się nie wiedzą. Ale na Golgotę jestem gotów. Na śmierć jestem gotów. A takich małych rzeczy, do takich małych rzeczy nie jestem gotowy. Nie jestem gotowy do czystego życia. Nie jestem gotowy do pokornego życia. Nie jestem gotowy do cichego życia, ale na Golgotę jestem gotowy. Tak, drodzy, my często postępujemy. Takie my nieraz deklaracje składamy. Takie wielkie. Ale w tych małych leżymy kompletnie. A jeżeli leżymy w tych małych, to nie mamy co myśleć nawet o tych wielkich. Można było dzisiaj po pierwszym kazaniu zakończyć nasze nabożeństwo pokutną, powiem, modlitwą naprawdę i to byłoby też piękne. Tak myślałem sobie. Chciałbym dzisiaj przeczytać taki jeden fragment. Znany fragment ze Słowa Bożego. Ewangelia św. Łukasza, 9 rozdział. 9 rozdział i od 28 wersetu. Dziewiąty rozdział od 28. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała, liśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. Drodzy, w naszym życiu często określamy to, że ktoś niestosownie zachował się do danej chwili. Nie tak się zachował, nie tak wyglądał, na przykład jego wygląd. I wiemy, że są takie momenty, że kiedy ktoś nie zachowuje się stosownie do danego momentu. Na pewno idąc spać, nie pójdziemy spać w garniturze, prawda? To jest niestosowny ubiór, na przykład. Będąc na plaży, też nie będziemy w garniturze. To nie jest stosowne i ktoś będzie na nas, i ktoś będzie się patrzył na takiego człowieka, powie, no nie wiadomo, darujmy sobie, jak powie. Jedząc posiłek, chociaż to jest mało znaczne, ale ktoś, na przykład, komuś na przykład będzie przeszkadzało, czy to będzie nietaktowne jego zachowanie, jeżeli będzie siorbał, jeżeli będzie naskał na przykład, czy tam beknie mu się. Jest to niestosowne, jest to takie no, naganne. Kiedy przychodzimy na nabożeństwo, kiedy śpiewamy, to jest stosownym śpiewać na przykład, nie? Nie jest jest niestosownym na przykład w ogóle nie śpiewać. To nie jest dobra postawa, to nie jest postawa adekwatna do danej sytuacji. Jeżeli ktoś mówi, ja wychodzę, to nie jest stosowne, drodzy, zachowanie też. Czy patrzenie się w okno, czy wtedy w ogóle zajmowanie się czymś innym. Czy rozmawianie na przykład z kimś innym, czy rzucie gumy, czy na przykład też tak się zdarza, że ktoś sobie SMS-y na przykład pisze. To wiemy o tym, że to są niestosowne zachowania. To tak nie powinniśmy się zachowywać, jeżeli się tak zachowujemy. Oczywiście dzisiaj coraz częściej można tak się zachowywać. Można tak się zachowywać. Dzisiaj właśnie ze świata przechodzą pewne rzeczy do Kościoła i które mówią, że można tak się zachować. Można być nawet aroganckim, można być nieprzyjemnym. Można, tak można. Dzisiaj w świecie to jest normalne. Dzisiaj to, co kiedyś 10, 15, 20 lat temu było absolutnie naganne, to dzisiaj jest trendy. Co to kiedyś, bo do dzisiaj to pokutuje, naprawdę to pokutuje. Kiedyś życie bez ślubu było, a dzisiaj to jest normalne. To jest na przykład normalne, czy w ogóle w wieku już gimnazjalnym mieć chłopaka w dosłownym tego znaczeniu, czy kobietę, to już jest normalne. Dzisiaj wstydem jest nie mieć, czy być czystym. I ten świat tak postępuje i pewne rzeczy przychodzą do kościoła i kiedyś, 20 lat temu, to zachowanie właśnie, o którym wcześniej mówiłem w zborze, było od razu, tak dzisiaj można tak postępować i to uchodzi. No nie do końca to ujdzie, bo Pan Jezus powiedział, Słowo Boże mówi, że nawet ze swojej myśli zdamy rachunek. Nic nam nie przejdzie. Drodzy, wierzmy o tym, nic nam nie przejdzie. Nawet nasze myśli grzeszne nie umkną. Jeżeli nie pokutowałeś szczerze, nie. Twoje zachowanie, jeżeli było naganne, będzie kiedyś obnażone. Będzie. To jest absolutnie taki amen. Bóg jest sprawiedliwy, prawda? Bóg mówi o sobie, jestem sprawiedliwy. I ta Boża sprawiedliwość dosięgnie tych, którzy postępowali nagannie. Oczywiście, jeżeli ktoś postępował nagannie, ale pokutował z tego i odwrócił się od tego i więcej już tak nie postępuje, to jest jak wschód od zachodu. Nigdy nie zostanie to wspomniane. Ale tak jak Pan Jezus mówi, idź i więcej nie grzesz. Ja Ci to wybaczam, absolutnie. Jeżeli przychodzisz, ale mówi, idź i więcej nie grzesz. To znaczy, że dzisiaj pokutuję, a jutro to samo robię. I my się często zachowujemy tak niestosownie. Drodzy, i w tym fragmencie, czy jest coś niestosownego? Czy ten krótki fragment przeczytałem, czy jest coś takiego, co... O, właśnie. Drodzy, Pan Jezus zabiera ich na modlitwę. Na górę zabrał Piotra, Jana, Jakuba, tych trzech uczniów, o których, no, uczni, tak, o których się Pan Jezus tak często wypowiadał, zabiera ich i zaczyna się modlić. I tak, kiedy tak byśmy mocno, bo tylko są w trzech Ewangeliach jest ten fragment, a tylko w tej Ewangelii jest ten, jest to, tylko Łukasz wspomina o tym, że oni przysnęli. Czy zmógł ich sen. Drodzy, Pan Jezus ich zabiera i zaczyna się modlić. Na pewno i w tym momencie, kiedy Pan Jezus zaczyna się modlić, oni usypiają. Czy w innym momencie? W tym momencie oni usypiają, bo kiedy otwierają swoje oczy, to jest napisane, co oni już wtedy widzą. Ale uczniowie po prostu sobie przysnęli. Dziwna rzecz, prawda? Że jednak przysnęli. W czasie modlitwy, kiedy Pan Jezus Chrystus się modli, ich zmorzył sen. Nas też nieraz sen zmorzy. Może nieraz mamy po południu, przepraszam, nie mam, bo wiem, że niektórzy sobie lubią i to absolutnie nie do tego ja zmierzam. Naprawdę, nie do tego ja zmierzam, że ktoś tam sobie, nie. Ale nieraz mamy noc zarwaną na przykład i po południu chodzimy i chcielibyśmy tylko gdzieś głowę przyłożyć choć na 10, na 20 minut. Ale często jest tak, że budzimy się i właśnie jesteśmy nieraz wyrwani. Ja pamiętam, kiedy byłem jeszcze młodszy, dużo młodszy, nieraz po południu się przebudziłem i nieraz minutę nie mogłem dojść, co to jest rano, czy to jest wieczór, czy mam do pracy iść, czy... Człowiek budzi się właśnie i nie wie przez ileś tam, co się dzieje z nim. No niestety tak nieraz taki, to sen nieraz robi. Ale kiedy człowiek jest naprawdę wypoczęty, to go, nic go nie jest w stanie zmorzyć. Ale można nawet i przyjść na nabożeństwo i może nas sen zmorzyć, może. No i można powiedzieć, i ma prawo nas zmorzyć, skoro Piotra, Jana i Jakuba zmorzył sen. Kiedy Pan Jezus się modlił, no, kiedy by się Waldek, przepraszam, no, bo jest pastorem, by się modlił, a ktoś, a pół zboru by usnęło. Nie? No ale Jakub i Jan usnęli. Oni usnęli. Drodzy, dużo stracili. Kiedy się przebudzili, co zobaczyli? Zobaczyli chwałę Bożą. Zobaczyli przepiękny widok. Mogli widzieć o wiele więcej. Drodzy, człowiek kiedy śpi, nic nie widzi. To jest prawdą. Nieraz mu się głupie rzeczy jeszcze śnią, plotą. Kiedy się przebudzi, to w ogóle żałuje, że cokolwiek mu się śniło. Ja odnoszę to też do życia naszego duchowego, drodzy. Przede wszystkim naszego życia duchowego. Człowiek kiedy śpi, czy kiedy drzemie duchowo, bo fizycznie, kiedy drzemiemy, to nie mamy takiego wyraźnego pełenku. Wiemy, coś tam się dzieje, ktoś coś tam przechodzi i tak dalej, ale nie do końca wszystko jesteśmy w stanie tak odtworzyć. W śnie takim naszym duchowym, nasz ten rzeczywiście obraz, ten duchowy jest zamazany. My mało co widzimy, my nie tak widzimy, my nie tak słyszymy. Mamy nieraz takie nawet i o mamy może nawet. Pewne rzeczywistości, pewne prawdy Boże, które są przekazywane, jeżeli mamy ten sen duchowy, to my inaczej, my opacznie to wszystko odbieramy. My właśnie nas odbieramy jako atak na siebie, czy atak na kogoś. My się puszymy na to. Nie widzimy tego, czego, co powinniśmy zobaczyć. Ci trzej uczniowie po prostu sobie przysnęli. I nie widzieli tego, jak to się wszystko rozetoczyło. Można przysnąć. Nawet w obecności Jezusa Chrystusa można przysnąć. To nie był pierwszy raz, kiedy uczniowie przysnęli. Jeszcze był taki jeden inny, szczególny przypadek, kiedy uczniowie też przysnęli. Drodzy, można przysnąć. Co nie znaczy, że trzeba spać. Co nie znaczy, że trzeba przysypiać. Co nie znaczy, że mamy usprawiedliwienie. Poprzez to wiele tracimy. Może gdyby wtedy Piotr też nie spał wtedy, to może inaczej zachowałby się, kiedy powiedzieli, i ten, może, nie wiemy. Ale ten sen duchowy, czy zachowanie się w pewnych momentach niestosowne, to rzeczywiście one rzutuje na dalsze nasze życie duchowe. Naprawdę rzutuje, to rzutuje. Kiedy nie zachowujemy się stosownie do sytuacji. Drodzy, powinniśmy być trzeźwi zawsze. Zawsze trzeźwi. Zawsze mieć ten czysty wzrok. Nie przysypiać duchowo. A broń Boże, jeżeli ktoś się modli. A broń Boże, jeżeli jesteśmy na nabożeństwie. I myśleć, odlatywać gdzieś i marzyć o czymś tam. Kiedy są naprawdę istotne rzeczy przekazywane. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i dwóch mężów, którzy przy nim stali. Nieprawdopodobne. Usnęli zmorzeni, bo Pan Jezus się modli. A kiedy otworzyli oczy, zobaczyli ogromną chwałę. Drodzy, pięć mądrych i pięć głupich. Tam też był sen. Jedne, kiedy się obudziły, było już za późno. To był taki głęboki sen. A może lekki był sen. Ale na tyle skuteczny to był sen, że zamknęły to drzwi do wieczności. I my możemy mieć też, nie wiem, może oczy przymknięte, może zachowujemy się lekko niestosownie do pewnej rzeczy. Do biblijnej rzeczy. Tak sobie pozwalamy na pewien luz, na pewien sen, na pewną ignorację. Drodzy, nie wiemy, jakie będzie nasze przebudzenie. I nie wiemy, jak wtedy zachowamy się, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus. I może rzeczywiście wtedy padniesz, a może rzeczywiście się nie obudzisz. A jeżeli się obudzisz, za późno się obudzisz. Czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani godziny. Drodzy bracia i siostry, czuwajmy. Miejmy oczy szeroko otwarte, nasz umysł. Wchłaniajmy to. I to, co Marcin powiedział. I pytajmy się, czy nasze życie ma upodobanie u Boga. To jest takie mocne, drodzy, pytanie. I powiem, mnie napawa może nie tyle smutkiem, co pokorą. Czy moje życie... Czy w moim życiu Bóg ma upodobanie? Amen.
Panie, będzie Panu Bogu, sławy sieć. Ja muszę odpracować czwartek. Pracowałem. Dzisiaj też prawie bym pracował, ale Bóg mnie uratował od pracy. A cieszę się, że mogę wyjść, bo Marcin dobrze zaczął. I to jest to, co ja ostatnio czytałem. I tak bardzo rozważałem właśnie o tym, że Bóg ma w nas upodobanie. Czy ma w nas upodobanie? A jeśli ma, jak my sobie wyobrażamy to upodobanie? Zdrowie, bogactwo, sukcesy, powodzenie, mir w zborze, mir w pracy, mir wśród sąsiadów. Wszystko, czego się nie dotknę, to mi wychodzi, pełne błogosławieństwa. Czy tak sobie wyobrażamy upodobanie? Podejrzewam, że możemy sobie tak wyobrażać, ale to niekoniecznie. Tak, kiedy Marcin usługiwał, pomyślałem sobie, jakbyśmy się czuli w pracy, czy w szkole, ale na przykład z pracy, że co trzeba zrobić, szef przychodzi i mówi, zrób to. Zrób tamto, znowu zrób to, zrób tamto, a innym albo coś daje do roboty, albo nie. Czy szef ma w nas upodobanie? Myślę, że coś... Oczywiście odrzucamy jakieś tam takie ekstremalne zachowania, złośliwości czy wykorzystywania, ale myślę, że często narzekamy, że ciągle ktoś od nas coś chce. Że musimy robić więcej niż inni. Narzekamy i zazdrościmy innym. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzimy w poniedziałek do pracy i szef od nas nic nie chce. Każe robić wszystko innym pracownikom. We wtorek tak samo, w środę, czwartek, cały tydzień, drugi tydzień. Szef nic od nas nie chce. Nie mamy żadnych poleceń, nie mamy nic do roboty. Czy dobrze byśmy się czuli? Czy nie wspominalibyśmy tych czasów, kiedy narzekaliśmy, że coś on nas chciał? Być może, no bo tak jest, że kiedy jesteśmy dobrzy czymś albo pracowici, będziemy dostawać pracę. Jeśli nikt nam nie zleca żadnych prac, to znaczy, że coś z nami jest nie w porządku, że do niczego się nie nadajemy albo źle się zachowujemy. Bóg ma w nas upodobanie, jak my to sobie wyobrażamy. Ja akurat w tym tygodniu cały czas czytałem Księgę Joba. Dziś w połowie tygodnia, już to na czwartek, chciałbym się z tym podzielić. Przygotowałem słowo z rozdziału 23, ale widocznie to dzisiaj ten temat został poruszony i dzisiaj jest czas i miejsce, żeby przeczytać ten fragment Słowa Bożego. Księga Joba, rozdział 23. I od 10 wiersza. Zna bowiem drogę, Bóg. Zna bowiem drogę, którą postępuję. Gdybym nie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Tak mówi Job. I obyśmy my tak mogli mówić. Moja noga trzymała się mocno jego śladu. Jego drogą szedłem i z niej nie zbaczałem. Od przykazań jego warg nie odstępowałem, zachowywałem w sercu słowa pochodzące z jego ust. Lecz on jest zawsze ten sam. Któż go odmieni? Czego pragnie, to czyni. On też wykona, co mi jest przeznaczone, a takich przeznaczeń jest u niego wiele. Dlatego trwożę się przed jego obliczem i gdy to rozważam, drżę przed nim. Bóg pozbawił odwagi moje serce, a wszechmocny przeraził mnie. Do tego miejsca. Wiecie, kiedy czytałem te słowa, właśnie miałem takie rozważania, czy to, jak sobie wyobrażamy to, co nas spotyka z określeniem, czy Bóg ma upodobanie w naszym życiu, czy żyjemy dobrze. I naprawdę często popełniamy błąd. Błąd taki, jak popełnia świat, że ocenia człowieka po tym, jak mu się powodzi w życiu. A w życiu duchowym, w naszym życiu może się powodzić nie tak, jak człowiek żyje. Może żyć tak jak Job. Czysto, z przykazaniami, a będzie nękany różnymi doświadczeniami. Ktoś inny będzie sobie żył lekko i nie będzie miał trosk. I też będzie chrześcijaninem. To prawda, co powiedział Job tutaj. On też wykona, co mi jest przeznaczone, a takich przeznaczeń jest u niego wiele, dlatego trwożę się przed jego obliczem. To wszystko, jak żyjemy, zaowocuje przed tronem Bożym. W tym jedynym właściwym życiu duchowym. Po naszej ziemskiej pielgrzymce. Tam będą widoczne, prawdziwe owoce. Dziś też mogą być widoczne, ale musimy się przyjrzeć głębiej człowiekowi, którego spotykają doświadczenia i głębiej się przyjrzeć człowiekowi, któremu, jak to mówią, Bóg błogosławi. Też można dojrzeć owoce. Czy umie się podzielić błogosławieństwami? Czy umie z pokorą, spokojem w sercu przyjąć każde doświadczenie, każdą chorobę? Bóg nie śpi. My tu słuchaliśmy dziś o tym, że można przysnąć, ale Bóg nie spuszcza nas z oczu. I mówiąc, że nie śpi, to nie tylko, że nie spuszcza nas z oczu, ale On nas ciągle wystawia na, znaczy nie wystawia na różne próby, On po prostu to, co dla nas przeznaczył, wykonuje. Przeprowadza nas przez różne próby. I my musimy z nich zawsze wychodzić zwycięstwo. Musimy umieć przyjmować błogosławieństwa, w takim sensie powodzenia. Musimy umieć przyjmować porażki zawsze w ten sam sposób. Za wszystko Bogu dziękować. Przyjmować, że to jest dla nas. Nie dyskutować z Bogiem, nie przekonywać innych ludzi, czy Bóg ma w nas upodobanie. Oby miał. kiedyś to słowo oby miało. Tak mi się przypomniało, bo kiedyś się tak uwziąłem na któryś psalm Dawida. Będę śpiewał Bogu mojemu, oby mu była miła moja pieśń. Dawid się zastanawiał, że chociaż żyje dla Boga, jemu nawet śpiewa pieśni, ale się zastanawia, czy Bogu będzie miła jego pieśń. Bo nam się wydawać, że Bóg ma w nas upodobanie, że jemu jest miłe nasze życie, jemu są miłe nasze modlitwy i uważamy, że inaczej być nie może. A może być, bo my sami siebie oceniamy często bardzo dobrze. Nie widzimy tego, jak inni nas oceniają. Nie zastanawiamy się, jak nas widzi Bóg. Jesteśmy sami z siebie zadowoleni i nawet nam do głowy nie przyjdzie, że Bogu może być niemiła nasza pieśń. Pieśń naszego życia, pieśń naszych modlitw. A powinniśmy o tym pamiętać w każdej chwili. Czy to, co czynimy i nam się podoba, i innym się podoba, podoba się Bogu. A nawet jeśli jest zgodne z Jego wolą i z Jego przykazaniami, czy to czynimy z serca ochotnego, czy z serca posłusznego, czy dla jakiegoś zysku. Oby Bóg miał upodobanie w naszym życiu. Ale do tego potrzeba właśnie tego, co Job tutaj. Ja to przeczytam jeszcze raz. Jak mamy żyć, aby Bóg miał w nas upodobanie, co wcale nie oznacza, że nie spotkają nas takie doświadczenia i próby, jakie spotkały Joba. Gdybym je wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Tak, Bóg w takim będzie miał upodobanie, który wyjdzie z jego prób czysty jak złoto, którego nogi trzymają się mocno śladu Boga, który jego drogą, Bożą drogą szedłem i z niej nie zbaczałem. Nawet oglądając się wstecz, wspominając swoje życie z Bogiem, Job mówi, że nie zbaczał. Nie to, że dziś już jest dobry, ale nawet nie zbaczał. Od przykazań jego warg nie odstępowałem, a słowa wychodzące z ust Bożych zachowywał w sercu. Tak czynił Job. I Bóg mógł powiedzieć, że ma w nim upodobanie. I to jest recepta na nasze życie, jeśli chcemy, aby Bóg miał dla nas w naszym życiu upodobanie. I nie obiecujmy sobie zbyt wiele. Obiecujmy sobie tylko pokój w sercu i dobrą relację z Bogiem. A Bóg wykona to, co jest mi przeznaczone. A takich przeznaczeń jest u Niego wiele. Dlatego trwożę się przed Jego obliczem i gdy to rozważam, drżę przed Nim. Mimo czystego życia nie możemy zapomnieć o bojaźni Bożej, o drżeniu przed Nim. Bo to jest recepta na to, aby się pilnować Jego przykazań i Jego drogi. Jedno zazębia się z drugim. Żadne, nie ma takiej możliwości, żebyśmy żyli po swojemu i podobali się Bogu. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Trochę się rozdrażniłem przez usługi braci. No bo kto z nas myśli jeszcze w ten sposób, że jeżeli Bóg błogosławi, to ma upodobanie, to znaczy nie tak. Jeżeli coś nas dobrego w życiu spotyka, to znaczy, że Bóg za tym idzie. Ja ostatnio naprawdę odbieram bardzo dużo błogosławieństw, aż się zastanawiam, czy to jest, no, czy nie błogosławieństwo. Odbieram dużo takich dóbr materialnych i był czas, że zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje? Czy to Bóg błogosławi, czy po prostu już może jestem w ręku diabła, że po prostu Bóg zostawił i teraz diabeł robi sobie, co chce i może daje błogosławieństwo materialne. Ale wiem, że nie, że jest to Bożym błogosławieństwem. I teraz zastanawiam się, Boże, dlaczego mi błogosławisz? Przecież ja na to nie zasługuję. nie zasługuję na to, co mnie spotyka. W moim życiu jest dużo niedoskonałości, jest wiele spraw, które trzeba naprawić. Jest jeden wyłom, który trzeba zamurować, który trzeba bardzo pilnie zamurować, bo jeżeli nie zostanie zamurowany, to ja nie wejdę do Twojego Królestwa, a mimo to spotykają mnie takie dobre rzeczy. Czy jestem w ręku diabła, czy dalej mnie prowadzisz? Dzisiaj wiem, że Bóg prowadzi mnie. Że Bóg mnie prowadzi, bo On odnawia. Jesteśmy u takiego wspaniałego Ojca, który odnawia. Przychodzi już wiele razy zabrudzony, a Bóg odnawia. Bóg na nowo daje ci czyste szaty. Białe, lśniące szaty. Bielsze niż moja koszula. Całe. Nie tylko do połowy. I mówiłem, wtedy zastanawiając się, tak mówiłem: Panie Boże, zabierz mi to wszystko, co mi dałeś, a nie zabieraj mi siebie. A dzisiaj Panu Bogu dziękuję za to, że On błogosławi mi w tym życiu materialnym. I nie będę miał wątpliwości, nie będę miał pretensji, jeżeli mi to zostanie zabrane. Bo my zasługujemy na to, aby naprawdę nie mieć nic. Jesteśmy wiele razy tacy brudni, grzeszni. I nie zasługujemy na to, aby tutaj coś posiadać na ziemi. A jednak Bóg nam swojej łasce daje. I On nam błogosławi. I to pytanie, czy podoba się Bogu nasze życie? Ja wiem, co... Znaczy, my na pewno wiemy, co Bogu się podoba. I tak sobie pomyślałem o tym, czy Panu Bogu się podobało nasze nawrócenie. O tak, na pewno. Ale myślę, że to można tak powiedzieć, że to był tylko taka 0,1% tego upodobania Bożego. Bo ja cieszę się, że stanąłem na Bożej drodze, ale cieszę się, że stanąłem na Bożej drodze i znalazłem ten pokarm, który mi daje pewność tego, że ja będę w niebie. Jeżeli ja będę czynił wolę Ojca, jeżeli ja będę spożywał ten pokarm Ojca, to będę miał pewność tego, że będę zbawiony i ja będę w niebie. Jeżeli ja dzisiaj będę robił to, czego nie chcę robić, a będę robił to, co Bóg chce, żebym robił, to mam pewność zbawienia i mam pewność tego, że idę do nieba, że będę w niebie, że będę w wieczności. Przecież to normalne. Przecież to jest takie oczywiste. Takie jasne. Jeść pokarm. Pan Jezus powiedział kiedyś, że moim pokarmem jest czynić wolę Ojca. I naprawdę to jest takie niesamowite błogosławieństwo poznać ten pokarm i jeść ten pokarm w codziennym naszym życiu. To jest większe niż sam moment nawrócenia. To jest o wiele bardziej takie dostojne, takie sensowne, takie pełne niż sam moment nawrócenia. Oczywiście on jest ważny, ale ważne jest to przede wszystkim, aby czynić wolę Ojca w naszym codziennym życiu, aby jeść ten pokarm, aby odwracać się od naszych nieczystych myśli, aby odwracać się od tego, co jest grzeszne, aby odwracać się, chociażby się bardzo chciało, chociaż ciało chce. To jest ten krzyż. Szczęśliwy jest człowiek, który pozna smak tego pokarmu. Szczęśliwy. Bo wie, że to jest bardziej wartościowe niż takie, powiem, pianie koguta. To jest prawdziwą wartością przed Bogiem i to Bogu się podoba. My wiemy, co Bogu się podoba. Tylko wiele razy jest też tak, że wiemy, co się Bogu podoba, ale nie widzimy gdzieś tego w koło i nie widzimy na przykład tego w bracie czy w siostrze i często tak właśnie jest, że zostajemy przytłamszeni bo nie widzimy tego. A przecież Bóg mówi, bądź mi posłuszny na słowo. Skoro tu jest zapisane, to tak czyń. A my patrzymy się w koło i a ten brat tak nie robi. No to ja nie wiem. I to tak ugaśnie, ugaśnie, ugaśnie i zostaje przytłamszone. I za jakiś czas zobaczymy kogoś, kto nam tak przemówi do rozsądku swoimi słowami, swoim życiem też i to nas się budzi. Przecież my żeśmy tak samo myśleli. A Bóg nam wcześniej mówił, że to było dobre. Zobaczymy kogoś i mówimy, przecież my też żeśmy tak myśleli, więc jest to dobre, więc mamy tak żyć, mamy tak postępować. Wiecie, ja miałem niedawno takie pretensje do Pana Boga. Dlaczego, Panie Boże, widząc moje grzeszne życie, widząc mój grzech, nie powiesz mi tak dosłownie, nie przyjdziesz, nie powiesz mi na ucho, Panie Boże, czy nie powiesz mi czegoś, co mnie tak poderwie? Dlaczego nie poślesz do mnie anioła? Dlaczego nie zrobisz jakiegoś cudu, żebym po prostu jakoś wyszedł z tego? I ostatnio tak zrozumiałem, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak jak Tomasz. Błogosławieni, którzy po prostu przyjmują to słowo zapisane i wierzą Bogu na słowo. To nie znaczy, że jeżeli kogoś Pan Bóg prowadzi w ten sposób, że posłał tego anioła, to jest czymś złym. Nie. Ale jeżeli Bóg mi na przykład nie chce posłać anioła, że mi powiedział, nie wiem, że mi jakoś poderwał, to chce mi okazać jeszcze więcej błogosławieństwa. A z drugiej strony, prawda jest też taka, że po co ma przyjść ten anioł, powiedzieć mi o tym, że to jest grzech? Przecież ja wiem, że to jest grzech. Jak dziękuję Panu Bogu, że On tak dziwnie prowadzi, ale wiecie, 7 lat już chyba idę za Bogiem, a dopiero teraz to jakoś wszystko się tak układa w taką Bożą układankę. Wiele razy te wszystkie moje myśli, te wszystkie moje pytania, one się tak układają i teraz wychodzi ten prawdziwy sens, taka Boża droga, za którą bardzo Panu Bogu dziękuję. A też za to Mu jeszcze bardzo dziękuję, najbardziej za to, że daje mi poznać smak tego prawdziwego Bożego pokarmu, tego krzyża. Może tego jest mało, bo moje życie wygląda jak taka noc, jest ciemna, ale są te gwiazdki i one tak świecą i to są takie dobre owoce mojego życia. Może być powinno odwrotnie. Może powinno być tak, że moje życie powinno wyglądać jak dzień, a te czarne kropki to właśnie moje minusy. Ale nie. Jest tak, że życie jest ciemne, ale są te gwiazdki i te gwiazdki to są zwycięskie walki. To jest zwycięstwo, to jest ten dobry pokarm, który chcę spożywać, który się poznaje i chce się go jeść, coraz bardziej chce się go jeść. I to jest właśnie to, że to jest ta woda, którą chce się pić jeszcze bardziej i pokarm, który chce się codziennie jeść, bo to On daje nam pewność zbawienia i to On daje nam życie wieczne. Samo nawrócenie, sam moment nawrócenia nie da nam pewności zbawienia. Nawrócenie od grzechu w codziennym naszym życiu, gdy odwracamy się, gdy pokutujemy i mówimy swoim grzesznym myślom nie. To tak, to już jest radość pełna, stuprocentowa. To już Bogu się to podoba, to się Panu Bogu podoba. To się Panu Bogu podoba. Naszemu Panu Bogu się takie rzeczy podobają, tylko takie rzeczy. A wtedy być może będzie błogosławił w naszym codziennym życiu. Nie wiem, dlaczego tak jest, że mnie spotykają te rzeczy. Tyle dobrego materialnego, bo takiego dobrego, takich dobrych rzeczy materialnych mnie spotyka. A ja na to nie zasługuję. Ale nigdy nie powiem, że nawet gdy wstaję rano i tak się zastanawiam, co mam. O, mam meble nowe w kuchni, w pokoju. Mam samochód. O, to już można powiedzieć fajnie. Ale nigdy jakoś tak nie myślę. Zawsze jak się budzę i się zastanawiam, czy mam Boga w swoim życiu. Jak widzę gdzieś jakieś dobre życie, takie zwycięskie walki, to dobrze. To dobrze i jeszcze więcej tego. Ale jeżeli tego nie ma, to nawet te meble, to jest nic. To mówię, Panie Boże, zabierz mi te meble, ale siebie nie zabieraj tylko. Nie będzie chwała Panu Bogu za to, że On nas tak sensownie prowadzi, tak naprawdę mądrze. W codziennym naszym życiu wiedzie nas do wiecznego życia. Nie tutaj, które przemija, ale do wiecznego życia tam u góry. Jeżeli Jemu będziemy posłuszni, jeżeli będziemy się odwracać od grzechu, od myśli nieczystych, od jakiegoś takiego selekcjonowania, ten dobry, ten zły, od jakiegoś faworyzowania, to Bogu się to będzie podobało. To Bóg ma w tym upodobanie. I dziękuję Mu za to. Amen.
Chwała Panu Bogu. Jedna z takich nielicznych niedziel już na przyszłość, że jest nas tylu, zaczynają się wyjazdy, zaczną się wyjazdy, w czwartek już prawie połowę z nas nie będzie, niedzielę przyszłą. Dlatego wdzięczny jestem Bogu, że dzisiaj jeszcze możemy się w takim gronie spotkać i słuchać Bożego Słowa i tak myślę, że nie grozi nam jak na razie, dzięki Bogu, nauka sukcesu, Ewangelia sukcesu, ponieważ Piotr dzisiaj mówił, czy to uważamy za błogosławieństwo, że Bóg nam, że mamy pieniądze, że mamy dobra takie materialne, czy to uważamy za Boże błogosławieństwo, czy z tym tylko wiążemy Boże błogosławieństwo, Bożą obecność, a jak tego by nie było, to nie. Krzysiu mówi, że jak to, czy tak myślimy, że pieniądze, czy cokolwiek takiego doczesnego, materialnego jest wyrazem Bożego błogosławieństwa, ale wielu ludzi tak myśli niestety i są dzisiaj cały Kościół powstał, bardzo liczny, szybki, rozwijający się i ściągnął do siebie właśnie wierzących, takich jak w Pouczynie Zdroju, którzy nie uważają, że dobra materialne są jedynym wyrazem Bożego błogosławieństwa i nawet takich ściągnął i oni już teraz wyznają, że to jest wyraz Bożego i jeśli tego nie ma, to nie ma też Boga w naszym życiu. Albo jest go bardzo, bardzo mało. I my tak, nie wierzymy w to, nie jesteśmy z tym jedno. Ale to się sprawdziłoby, kiedy by nam zabrakło. To by się sprawdziło wtedy, czy nie jesteśmy tego zdania, kiedy nam by coś tam połamało się w tym życiu. To jest Boże błogosławieństwo, że Krzysiowi jest coraz lepiej, że już nie czuje tej biedy, którą czuł. Wychodzi z tego, cieszy się, że tak. Masz myśli, czy to jest od Boga. Dobrze. I dochodzi do tego, że to jest Boże błogosławieństwo, bo Bóg też co niektórym błogosławi w ten sposób. Na przykład Jobowi błogosławił, Abrahamowi tak błogosławił, że był najbogatszy w tej ziemi i tak dalej. Co niektórym, powiem, błogosławi, niektórym nie może błogosławić, bo ich miłość pieniędzy odwiedzie, bo jest korzeniem wszelkiego zła. Ale później, myślę o nas, myślę o sobie, o Piotrusiu, który już wiele lat jest za Jezusem, o Halince, o kim tu jeszcze tam, kto tam jeszcze, Lila, Grażynka. Wiele lat za Jezusem Chrystusem i my żeśmy się przyzwyczaili do tego, że mamy dobrze. Mamy dobrze. Że nie czujemy głodu, że nie mamy takich sytuacji, że nam brakuje naprawdę na chleb. Czujemy się dobrze i wtedy człowiek się obrasta w tłuszcz, tego dostatku takiego komfortu obrasta w tłuszcz i zaczynam myśleć właśnie, że no, o, to jest dlatego, tak, a jak zabrakłoby? Jakby tego zabrakło, jakby się coś nagle od 20 lat załamało, taki krach, to i my musimy dlatego pytać się o to i patrzeć, żeby nie wiązać z tym naszego życia i naszej miłości do Boga. I naszej miłości do Boga. Bo może wszystko mogą wam zabrać i rozkraść. I co wtedy? I do Filipian chyba pisze tak, że przyjęliście z radością grabież waszego mienia. O, jeśli będziemy wiedzieli i byli, dlatego to warto sobie takie pytanie zadawać i powiem tak, być wdzięcznymi Bogu, ale prawdziwie tak myśleć, jak jeszcze świeży Krzysiu myśli, świeży, bo dobrze, żeby ta świeżość została aż do końca jego dni i naszych, właśnie to dla nas jest też, że zabierz nawet to i zabierz meble i zabierz wszystko, tylko siebie i nie zabieraj twojej obecności, twojej łaski. Tak, to jest właściwe. To jest właściwe, to jest najzacniejsze i największe. A mamy być przygotowani na to, że nieraz nam czegoś zabraknie, albo przyjdą inne rzeczy, przyjdą choroby na przykład, przyjdą niewygody i co wtedy? Czy wtedy zaczniemy narzekać? Czy wtedy radość nasza już gdzieś się straci, pokój się straci? Jeśli przyjdą smutki, jeśli przyjdą próby, jeśli ból przyjdzie. Czy wtedy? Jak trwamy przy Jezusie Chrystusie i wiemy, kim On jest dla nas, to faktycznie wszystkie inne rzeczy, co jest napisane, a wszystko inne będzie wam dodane. I chwała Bogu za to, że wszystko inne jest nam dodane. A więc musimy znowu zaczynać, czy patrzeć na to pierwsze, a szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, bo wszystko inne zostaje nam dodane. I bądźmy wiernymi w tym, aby szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Moja noga trzymała się mocno Jego śladu. Jego drogą szedłem i z niej nie zbaczałem. To są dobre głosy, potrzebne głosy dzisiaj, kiedy się mówi tylko o miernocie. Kiedy się mówi o miernocie, bo jest miernota, powiem, w życiu Kościoła dzisiaj widoczna, okropna miernota. Miernota jest widoczne, odstępstwo jest widoczne, zeświadczenie i oczekiwane są wtedy pękazania czy takie nauki, które tłumaczą to w jakiś sposób, które to łagodzą, które w tym wszystkim dają nadzieję, że nie jest tak źle jeszcze. No Bóg się tam kocha nas, no. A takie słowa są postrzegane jako taka pyszałkowatość. Moja noga trzymała się mocno jego śladu. Chwała Bogu, że takie świadectwa może mówić ktoś, kto żył na ziemi, kto był człowiekiem. I ja i ty też tak powinniśmy powiedzieć. Moja noga trzymała się mocno jego śladu. To jest takie nowotestamentowe, tak? Jezus mówi, idź za mną, naśladuj mnie, wstępuj w jego ślady, w ślady Jezusa Chrystusa. I to powinno być naszym też świadectwem. Moja noga trzymała się mocno jego śladu. Jego drogą szedłem i z niej nie zbaczałem. I z niej nie zbaczałem. To jest wolą Bożą. Nie, żebyś zboczył, poranił się, no i cię Pan wyratuje, bo jak w cierniach On wyplącze. A później znowu gdzieś tam, ale czemu zboczysz? Po co zboczysz? Po co kulejesz? Chce ci się kuleć? Chcesz być poraniony? Chcesz, żeby cię bolało? Chcesz tego? Czego ty chcesz? Za jaką cenę chcesz? I okazuje się, że chcemy dlatego, jeśli chcemy, jeśli wstępujemy w te, okazuje się, że tylko dlatego, że kochamy tak grzech. Ten, który nas później rani. Tak go kochamy. Taki jest miły. I chociaż spustoszy nasze życie i później płaczemy, to jednak znowu Go kochamy. Czy tak Go kochamy, że Go popełniamy i znowu. I okazuje się, że miłujemy nieprawość. Tak po prostej analizie, nie taki całkiem jakiś tam głęboki, po prostej analizie tak wynika. A mamy nienawidzieć nieprawości, a umiłować sprawiedliwość, tak jak Jezus. Od przykazań Jego wargi nie podstępowałem, zachowywałem w sercu słowa pochodzące z Jego ust. Tak, kiedy to czytałem, to zachowywałem w sercu słowa. Tak zawsze myślę, no łatwo powiedzieć zachowuję w sercu. Zawsze tak jakoś, wiecie, z drugiej strony, niż w życiu zachować. Ale teraz sobie pomyślałem inaczej. Łatwo w życiu zachować, znaczy na pozory zachować, udawać, że się zachowuje, ale w sercu nie zachować. Jak mówi Bóg o wierności, o uprzejmości. Łatwo jest uprzejmość pokazać tutaj, prawda? Ale w sercu wcale tego nie mieć. Łatwo jest uśmiechnąć się do kogoś, ale w sercu mieć pretensje do niego. Powiem, łatwo jest przyjść na nabożeństwo, się tu pokazać i wszyscy cię widzą, ale tak w sercu naprawdę ani ty tu szczęśliwy, ani co. Prawda? A zachować w sercu zachować, tam zachować. Przykazanie o pokorze, przykazanie o wierności, przykazanie o uprzejmości, w sercu zachować. I dlatego to jest takie ważne. My mamy zachowywać w sercu słowa pochodzące z Jego ust, a wtedy będą też nam darowane wszystkie inne rzeczy. Piotr mówił o śnie i to się zbiega z tym, co też chciałbym przeczytać dzisiaj, też o śnie. Piotr mówił, że nie wiemy, jakimi się z tego snu, co po tym śnie będzie, czym zaskutkuje taki sen. Że on jest niewłaściwy oczywiście i nie wiemy, co będzie, jak się obudzimy, ile straciliśmy przez ten sen i stracili naprawdę bardzo wiele. I pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, piąty rozdział i 4 wiersz do 10. No, do 11, żeby ten fragment zakończyć. Od 4 wiersza, 5 rozdział, 1 do Tesaloniczan. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Wy zaś wszyscy synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy i do ciemności. Kochani, jesteśmy synami dnia i synami światłości. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni. Jak mogę nie spać? No jak się da nie spać? Kto wytrzymałby bez spania? No nie da się żyć bez spania. Ludzie najczęściej, kiedy w nocy jadą, czy to wypadki są przez to, że bardzo wiele strasznych wypadków, że zasypiają. Bo, a dlaczego zasypiają? Bo się nie da jechać. Wracaliśmy przedwczoraj ze Świdwina i w tam gdzieś przez Bieżnicę jechaliśmy i patrzymy, jest samochód w drzewo, nadziany, już ściągają go i człowiek, i zatarasowana droga. I mówimy, dlaczego? A ten syn mówi, mój ojciec nie spał całą noc. Ja mówię, no ale i ode mnie ze Świdwina do Połczyna jechał i zasnął. Ileż to tam? Wsiadł 10 minut i zasnął, bo się nie da. Mówiłem mu, zostań, prześpi się, ale nie, no to ileż to, nie? No ale okazuje się, że się nie da bez snu żyć. A tu jest napisane, przecież nie śpimy jak inni. Kochani, a w tym wymiarze jest tak, my należymy do światła i do dnia. Dzień to nie jest sen. Sen należy do nocy. Dalej. Ci, którzy śpią, w nocy śpią, bo się w nocy śpi, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Do nocy należą, powiem, przestępstwa, zbrodnie, do nocy. To się tam wtedy dzieje. Upijają się w nocy i śpią w nocy. Ci, którzy są synami nocy i ciemności, oni te rzeczy czynią, bo to jest ich klimat, bo to jest ich, tak jak ryba jest w wodzie i woda jest jej klimatem, ona jest w tej wodzie otoczona. Ci, którzy należą do ciemności, do nocy, oni śpią, ale mówię o tym duchowym. Oni grzeszą, oni kradną, oni kłamią i złe rzeczy czynią, bo należą do nocy. Ale my należymy do dnia, jesteśmy synami światłości i dlatego nie śpimy, bo sen jest przydzielony do nocy. A trzeźwość jest przydzielona dniowi. I dlatego nie śpimy jak inni. I nie możemy mówić, no ale przecież no muszę zasnąć. Nie, bo jesteś synem dnia. I jesteś synem światłości. Nie myślmy teraz o tym naszym fizycznym śnie, tylko myślmy o tym duchowym. O grzechu, o ciemności. Należymy do dnia, jesteśmy dziećmi światłości, dlatego nie śpimy, Słowo Boże mówi. Nie można nam spać. To jest coś anormalnego, kiedy śpimy, będąc dziećmi dnia. To jest coś nienormalnego, bardzo nienormalnego. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości, oraz przyłbice nadziei i zbawienia. My zaś, którzy należymy do dnia, nie śpijmy, czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bóg nas uczynił synami światłości, przeniósł nas do swojej światłości. Wyprowadził nas z ciemności. W ciemności rządzi sen, rządzi zło. Ale wyszliśmy, Pan Bóg nas wyprowadził z tego. I dlatego mówibyśmy, już nie postępowali według starych uczynków, według starego życia. Mamy według nowego. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest piękne, wiecie? Każdy z nas, może nawet jeśli dzisiaj jesteś słaby, to ta obietnica jest dla ciebie też i dla mnie też. Bóg nie przeznaczył mnie na zgubę. Bóg mnie nie przeznaczył na swój gniew. Chwała Bogu. Wszyscy inni są przeznaczeni na gniew i na sąd. Każdy człowiek, który nie przyjdzie do Boga, jest przeznaczony, jest zachowywany nawet na gniew i na sąd Boży. I to trzeba mówić temu światu. Chcą wierzyć, czy nie chcą wierzyć? Oni muszą wiedzieć o tym, że są przeznaczeni na Boży sąd i na Boży gniew. I że tego gniewu można uniknąć tylko przez, powiem, udanie się w ramiona Jezusa Chrystusa, przez schowanie, przez skrycie się w Jezusie Chrystusie, który wziął Boży gniew na siebie. Gniew, który nas ścigał. W Jezusie jest wolność, jest ucieczka przed sądem Bożym. Ale gdy jesteśmy teraz dziećmi Bożymi, to Słowo Boże mówi, że Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Chwała Bogu, że tak możemy myśleć. To jest takie, powiem, dobre, pozytywne myślenie. Nie przeznaczył cię Bóg na gniew. Nie chce się gniewać na ciebie. Nie chce cię sądzić kiedyś. Teraz przyjmij ten sąd. Teraz przyjmij Boże Słowo. Krzysiu powiedział, mówił o tym, tak mi przyszło na myśl, myślę, powiem może, ale zapomniałem powiedzieć, ale teraz powiem, mi się przypomniało, że myślał, czemu Bóg nie pośle anioła? Żeby mi powiedział. Żeby mnie, tak wiecie, kolnął. Żeby mi się podniósł. Żeby mi, nie? Tak byśmy chcieli. Fajnie by było. Gdyby Pan Bóg przez anioła nas tak robił. Tak pomyślałem, tak Krzysiu. Pan Bóg mówi do zborów, kiedy czytamy objawienie Jana, mówi tak, a aniołowi zborów tym, co? Napisz. A tamtemu drugiemu aniołowi, co? A poślij anioła. Napisz. A tamtemu, co? Też napisz. To nikogo nie mówi, poślij anioła. A napisz. Do Krzysia, do ciebie też mówi, napisz. Napisał do ciebie. Jest. Ale mówi tak, do jednego zboru, a jeśli się nie upamiętasz, to przyjdę i poruszę twój świecznik. Wiecie, to poruszenie Bożego świecznika, Boże, przez Boga świecznika jest straszne. Chwała Bogu, że nie przychodzi, by poruszyć nasz świecznik. Niech jak najpóźniej przyjdzie, niech w ogóle nie przyjdzie. Poruszyć nasz, niech nie będzie takiej sytuacji, takiej konieczności. Kiedy Bóg przyszedł i poruszył świecznik Izraela, tam została pustynia z pięknego kraju. Zgliszcza, krzyk, ból, płacz, niewola. Najpierw mówił, niech posłuchają, ale nie słuchali, to przyszedł i poruszył świecznik. Uczniowie mówią, patrz, jaka piękna świątynia, można się nad nią zachwycać. Ale przyszedł czas, że Bóg poruszył ten świecznik, dotknął się i on już powiedział, nie zostanie kamień na kamieniu nawet. My mamy słowo i mamy słuchać. I dlatego Bóg nie posyła anioła, by nas obudzić. Posłał swoje słowo. Aczkolwiek aniołów też posyła, aby wykonywali jego służbę, jego dzieło wobec nas. Ale to jest inne trochę dzieło i w innej mierze. Kiedy czytaliście te świadectwa, które wydrukowałem, to tam możecie też przeczytać, kiedy Bóg posłał anioła, albo tam, kiedy te drzewa leciały na niego, mówi, wiem, jestem pewny, że anioł stał i mnie ochraniał. On go nie widział, ale wiedział, że anioł stał. I Bóg też to posyła. Także, że to oni służą, aniołowie służą nam, ochraniają nas. My tego oczyma naszymi nie widzimy, ale ponieważ tak Bóg powiedział i aniołowie to nie są takie stworzenia, żeby tak od gdzieś się szwendały po tym niebie, nie wiadomo co miały do roboty. Nie, one są, mają swoje zadanie, mają swoje. Bóg ich stworzył po to, żeby coś czyniły. I też względem nas czynią i czynią. I chwała Bogu, że czynią. Aniołom swoim przykazał, by strzegli, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Bóg nas nie przeznaczył na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Ale to też nie jest, już teraz nie jest mowa o tym śnie duchowym. Przed nim Bóg ostrzega i mówi, nie śpijcie. Bo nie jesteście synami nocy. Kochani, dlatego nasze życie nie może być raz we śnie. Kiedy jesteśmy na nabożeństwie, to jesteśmy obudzeni. I wtedy i chwalimy Pana, i chcemy chwalić, i skądś to przychodzi. A kiedy idziemy do domu, nieraz zanurzamy się w sen. W grzech, jeśli grzech jest zanurzeniem się w sen. Kiedy zbliżamy się do tego świata, kiedy otwieramy mu drzwi, kiedy z nim przestajemy, z tym światem, to jest nasz duchowy sen. Wchodzimy w ciemność, a do ciemności należy też sen i brak trzeźwości. I nie może być tak, że jest okres, są okresy fajne, dobre, kiedy jesteśmy synami światła i synami dnia, ale są też takie smutne okresy, jak w poniedziałek, jak środa, albo piątek, albo sobota, że nie może tak być. My należymy do dnia. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Niech to będzie ku zbudowaniu, kochani. Kiedy ostrzegamy siebie, kiedy zachęcamy się do tego, aby otwierać serce dla Boga, aby składać Bogu drogocenne rzeczy. Marcin mówi o tym, że jak to miło, jak to dobrze jest, kiedy się składa coś cennego Bogu. Chwała Bogu, że zaczął w swoim życiu składać coś cennego, to, co jest naprawdę warte czegoś w jego oczach. Jeśli wtedy się zaczyna to życie ofiary, to jest świadome życie ofiary. Powiem, wtedy się zaczyna świadome kapłaństwo. Wiesz, że masz ofiarować. Wiesz, że masz ofiarować. Jesteś kapłanem i masz ofiarować. I starodestamentowy kapłan przychodził na służbę, przebierał się w szaty kapłańskie, omywał się, przebierał się w szaty kapłańskie, wychodził na dziedziniec i miał służyć wszystkim. Miał przyjmować tych, którzy przychodzili z ofiarami, z gołębiem, z barankiem. Miał przeprowadzać to wszystko. On miał pracować, on miał ofiarować. To była jego służba. Ale teraz, kiedy ty przebierasz się w szaty kapłańskie, kiedy się omywasz w krwi baranka, kiedy i stajesz przed obliczem Bożym, ty też masz ofiarować. Wiecie, ale nie możemy się rozglądać, że Piotrek przyniesie ofiarę, Waldek przyniesie ofiarę, może Halinka powie świadectwo, będzie jakaś ofiara. Nie rozglądaj się. Siebie musisz złożyć. Nasza ofiara z nas, już nie z kogoś. Nie ty unisz się, ja się mam uniżyć. Nie ty się pomóc, ja się mam pomodlić. Niech on powie świadectwo, ja mam powiedzieć świadectwo. I czy nie jest tak, że czasami się rozglądamy i nie mamy co ofiarować? Wydaje się, ofiarowaliśmy już wszystko. Wiecie, ofiarowaliśmy właśnie to, co nam nie zależało. Myk, papierosy, alkohol, przekleństwa, puch, poszło, fajnie. Jeszcze, żeby szczęśliwe życie mi dał, żeby żona się nie kłóciła, fajnie. Wszystko byśmy ofiarowali. Ale przychodzą, że zawsze masz coś ofiarować. Przychodzi, że trzeba sięgnąć do swojego skarbca. I wyciągnąć. Bóg czeka na ofiarę. Trzeba czekać, wejść tam, gdzie głęboko skryte i nikt jeszcze tego nie widział. Nikomu nie pokazaliśmy. Przed nikim się nie przyznaliśmy, że mamy skarb. A tym skarbem nie wiem, co jest. Może myśli takie głębokie, jak nie widzi moje myśli. A może miłość do czegoś, której się nie zdradzamy. A Bóg czeka na ofiarę. Jako kapłan musi zofiarować. Trzeba wejść do skarbca i wyciągnąć to, co drogie. I poczujesz, że to kosztuje. I jak będziesz szedł, to będziesz patrzał na tą ofiarę, będziesz myślał o tej ofierze, że ją stracisz. Jak wziąłeś gołąbka z targu, czy nawet baranka, a nie twój, nawet go nie widziałeś, jak rósł. Ale kiedy Abraham miał farować Izaaka, swojego umiłowanego syna, którego z taką radością przyjął, on nie mógł o niczym innym myśleć, jak o tym Izaaku. Ale go ofiarował. I kiedy wyciągamy to, co drogie, idziemy przed Boga i wiemy, że to tam zostawimy. Wiemy, że spadnie ogień i spali to. Wrócimy już bez tego. To już się skończy. To jest świadome kapłaństwo. Uczniowie nie wiedzieli, po co idzie Jezus do Jerozolimy. A On wiedział, po co idzie. I dlatego oni spali tam w ogrodzie oliwnym. A On spać nie mógł. Oni nie wiedzieli, po co On idzie. A On wiedział, że tam będzie musiał swoje życie dać. I oddał swoje życie. Gdyby oni to rozumieli, nikt by z nich nie usnął. Nawet by oko jego się nie zmrużyło. Ani Piotra, ani Jakuba, ani Jana. Ale oni tego nie wiedzieli. A Jezus to wiedział. I kiedy wiesz, że coś, że swoje życie składasz Jezusowi, to znasz cenę tego. Jak kiedy to człowiek złoży Bogu na ofierze, na Twym ołtarzu, Panie, chcę spłonąć. Kiedy człowiek to złoży, to już wiesz, że kochasz Jezusa. Nawet nie musisz 3 razy mówić, Panie, kocham Cię. I śpiewać refren 5 razy. Wystarczy, że w sercu swoim pomyślisz i spotkasz się wzrokiem z Bogiem. On widział Twoją ofiarę. On widział, że siebie złożyłeś. On wie, że Ty Go kochasz. Kochani, to jest ta różnica, wiecie? Kiedy Jezus wie, że Ty Go kochasz. Nie przez to, że Ty Mu mówisz, że Ty Go kochasz, ale przez to, że Ty Mu złożyłeś siebie. I On się do takich przyzna. A do tych, którzy mówili, że Go kochają, ale siebie nie złożyli. Oni mówią, Panie, byłeś wśród nas, nauczałeś. Jak Ty możesz mówić, nie znam was. Tyle razy Mu mówili, że Go kochają. Tyle razy mówili, że to w Jego imieniu robią, ale siebie nie złożyli. I patrzcie, i Bóg nie usłyszał, że Go kochają. I nie wiedział, że Go kochają. Dobrze jest złożyć siebie ofiarę. Dobrze jest oddać Jezusowi serce i życie swoje, myśli swoje, pragnienia swoje. Wszystko. Wtedy przychodzi Boży, wtedy prawdziwie przychodzi Boży pokój. Nie jak świat daje, ale jak Bóg daje, który przewyższa wszelki rozum. Chwała Bogu za to. Amen.